Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzcie Ewangelię Jana, rozdział 12, strona 1155. Ewangelia Jana, rozdział 12, czytam od wiersza 20 do 22. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić święto. Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei, z prośbą, mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip, powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. Drogi Ojcze, chcemy Tobie dziękować za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że jesteś w stanie nas przenieść przez nasze problemy, doświadczenia, co wcale nie znaczy, że nas w tym zostawiasz samych. Ale Panie, chcę, żebyśmy swoją radość umiejscawiali zawsze w Tobie. Jesteś tym, który przyszedł za nas, który złożył swoje życie za każdego z nas, który obdarowuje nas zbawieniem. I Panie, dzięki, że to jest dalej aktualne i chcemy Cię prosić, abyś zabierał to wszystko, co może być jakąkolwiek przeszkodą w skupieniu się nad Twoim słowem. Panie, jeżeli rzeczywiście sięgamy pamięcią do tego, co się wydarzyło w naszym życiu, gdy chodzi o naśladowanie Ciebie, mamy wiele powodów, żeby dziękować. Jeżeli natomiast komuś będziesz uzmysławiał, że tak naprawdę jeszcze jego życie nie jest w Twoim ręku, to prosimy, abyś zachęcał i przekonywał, że warto to zrobić. Tobie chcemy oddać wszelką należną Tobie chwałę i cześć. A modlimy się o to, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha. Amen. Cieszę się bardzo, że mogę się z Wami dzielić słowem. Również cieszę się z tego powodu, że Was widzę. Tydzień temu, pamiętacie, powiedziałem, nawiązując do tulipanów, że jak komuś zabraknie dla którejś pań, że no i zabrakło, a mnie nie starczyło na tyle odwagi. Jak widziałem poważnie patrzących mężów za tymi żonami, nie miałem na tyle odwagi, żeby pocałować w policzek te panie. Więc jeżeli któraś z pań nie dostała tulipana ani policzka, to zapraszam dzisiaj do zakrystii. Nie. Kochani, proszę, byście patrzyli do słowa. Znajdujemy się w samym centrum wydarzeń ostatniego tygodnia życia Pana Jezusa. Do święta Paschy, które Jezus ma spędzić ze swoimi uczniami, pozostało jeszcze tylko 5 dni. Skąd o tym wiemy? Relacjonuje o tym Jan. Pisze ze szczegółami w swojej relacji. Na początku 12 rozdziału, przedstawiając namaszczenie Jezusa w Betanii, Jan pisze: a na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii. To jest zaraz w pierwszym wierszu. W Betanii wiemy, że mieszkali jego najbliżsi przyjaciele: Maria, Marta i Łazarz. I bardzo często Jezus tam przebywał, myślę, szczególnie w sytuacjach, kiedy czuł się bardzo zmęczony, kiedy czuł się bardzo obciążony, ale jeżeli mamy świadomość, że w osobie Pana Jezusa mamy do czynienia z prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem w jednym. Pan Jezus miał powody ku temu i jako prawdziwy człowiek odczuwał często i sytuacje, w których czuł się zupełnie zlekceważony, niedoceniony i potrzebował relacji. Gdy chodzi o nasze życie z Bogiem, potrzebujemy osobistej relacji z Bogiem, ale tak samo potrzebujemy relacji ze sobą nawzajem. I mam tego świadomość, że jeżeli jesteśmy konkretnymi typami osobowości, oczekujemy, że to ktoś do nas podejdzie. Ale jeżeli ta druga osoba nie jest w stanie odczytać naszych potrzeb, czujemy się zniechęceni, bo nikt nie wyszedł naprzeciw naszym potrzebom, oczekiwaniom. Myślę, żeby nie odczuwać takiego zniechęcenia, postarajmy się też, albo starajmy się przełamywać pewne jakieś zahamowania i sami inicjujmy te relacje. Myślę, że to działało w dwie strony. Łazarz, Marta i Maria. Jezus wiedział, że czuje się tam bardzo dobrze, że jest tam przyjmowany z otwartymi ramionami, Ale te relacje inicjował też Pan Jezus. Więc jest w Betanii. Czytamy w naszym tekście, w tekście w 12 rozdziale, że Jezus spędza tam jeden dzień i następnego dnia udaje się na święto do Jerozolimy. To jest wiersz 12 i 13. Nazajutrz liczna rzesza, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie. W kolejnych wersetach Jan opisuje uroczysty wjazd do Jerozolimy. I ten uroczysty wjazd jest początkiem ostatnich dni życia Zbawiciela, lecz tak samo jest wypełnieniem proroctwa, które prawie 500 lat wcześniej Zachariasz otrzymał od Boga i umieścił w swojej księdze, gdzie czytamy w 9 rozdziale, 9 werset: Wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jeruzalemska, oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. I po tym wydarzeniu ma miejsce sytuacja, o której czytałem w wierszach 20-22. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei, z prośbą mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. Z czterech ewangelistów tylko Jan opowiada o tym wydarzeniu. Moglibyśmy zastanawiać się, co Grecy robili w Jerozolimie. Żydzi to była enklawa zamknięta. To była społeczność zamknięta. Co Żydzi robili na święto Paschy w Jerozolimie? Przecież święto Paschy było świętem typowo żydowskim, upamiętniającym wyjście z Egiptu, a tak konkretnie nawiązującym do nocy poprzedzającej to wyjście, kiedy, jak wszyscy doskonale wiemy, Mojżesz od Boga otrzymuje polecenie, przekazuje je dalej, mają zabić baranka, mają zebrać się w rodziny, żeby nic się nie zniszczyło, i krwią tego baranka mają zaznaczyć od drzwia swoich domostw. Skąd więc, jeżeli przeżywają święto Paschy, typowo żydowskie święto, odwołując się tylko i wyłącznie do żydowskich tradycji, skąd Grecy na tym święcie w Jerozolimie? I w różny sposób komentatorzy biblijni odpowiadają na to pytanie. Generalnie uważają, że obecność Greków wcale nie musi wywoływać zdziwienia. Niektórzy twierdzą, że ludzie ci byli prozelitami. Prozelita to nie tylko ktoś, kto przechodzi z jednej wiary na drugą, czy z jednej grupy religijnej do drugiej. W Biblii termin ten odnosi się głównie do pogan, którzy stali się Żydami. I termin prozelita sięga swoim znaczeniem do pierwszej Paschy, tej oryginalnej, która miała miejsce w Egipcie. Wtedy Bóg powiedział do Mojżesza, 2 Mojżeszowa, 12 rozdział, wiersz 48-49. A jeśli zatrzyma się u ciebie cudzoziemiec i będzie chciał obchodzić Paschę Pana, spraw pierw, żeby wszyscy męscy członkowie jego rodziny zostali obrzezani i wtedy może brać udział w święcie i będzie zrównany z tubylcem. Jedno prawo będzie obowiązywać tubylca i cudzoziemca goszczącego wśród was. W Starym Testamencie wiele przepisów prawa żydowskiego uznaje prawa obcych, nie Izraelitów, mieszkających jednak pośród Izraelitów na stałe. Musieli oni przestrzegać podstawowe zasady, mogli składać ofiary i jeżeli byli obrzezani, mogli uczestniczyć w obchodach Paschy. Czy mamy jednak pewność, że ci Grecy, którzy wtedy byli, to byli ci obrzezani wszyscy? W czasach Jezusa widok Greków zmieniających systemy filozoficzne czy przechodzących od jednej religii do drugiej, od jednego nauczyciela do drugiego w poszukiwaniu prawdy wcale nie należał do rzadkości. To jest jedno tłumaczenie. Tak to komentatorzy próbują sobie tłumaczyć. Inni uważają, że ludzie ci wcale nie musieli być prozelitami. W starożytności Greków uważano za szalonych wędrowców, którzy byli gnani samą przyjemnością podróżowania i ciekawością odkrywania nowych rzeczy. I to według nich mógł być główny powód ich obecności, a więc ciekawość podróżowania. Jest coś wyjątkowego w związku z tym, że mają to we krwi, znajdują się w Jerozolimie. Historyk rzymski, który miał korzenie żydowskie, Józef Flawiusz, pisał, że bogobojni poganie przybywali do Jerozolimy co roku na święto Paschy. Jeszcze inni uważają, że w tym przypadku mamy do czynienia ani z Grekami, ani z prozelitami, lecz z Żydami greckojęzycznymi, którzy przybyli do Jerozolimy zachowując ustalenia nauczania Tory, prawa. I tę myśl, że mogli być to greckojęzyczni Żydzi, tę myśl można wyciągnąć, czy ten wniosek, kiedy czytamy komentarz żydowski do Nowego Testamentu, który jest niczym innym jak jednym z kolejnych tłumaczeń Nowego Testamentu, tłumaczeń, które jest jednak pisany ręką Żyda. I tam w tym komentarzu czytamy tak. Wśród tych, którzy wyruszyli w górę na święto, było trochę Żydów greckojęzycznych. My mamy o Grekach. Natomiast w jednym z tłumaczeń są Żydzi greckojęzyczni. Nie chodzi mi o to, że teraz będziemy zastanawiać się, będziemy robić rozeznanie, kto z nas jest za jaką opcją, za jakim tłumaczeniem. Ale czytając ten fragment, mogą nasunąć się kolejne pytania. Niezależnie, czy to byli Grecy, czy to byli prozelici, czy to byli Żydzi greckojęzyczni, w jaki sposób dowiedzieli się o Jezusie? Oni przyszli na święto Paschy. W jaki sposób dowiedzieli się o Jezusie? Co spowodowało, że przychodzą do uczniów, chcemy Jezusa widzieć? Co spowodowało, że się nim zainteresowali? Wiemy dobrze, że był to ostatni tydzień z życia Pana Jezusa. Akcja dzieje się wtedy. W tym czasie Pan Jezus oczyścił świątynię, wypędzając z niej wekslarzy, którzy wymieniali pieniądze, i wypędzając sprzedawców, którzy sprzedawali zwierzęta ofiarnicze. Nie chcę wnikać, zagłębiać się w teksty, bo okazja może będzie ku temu inna, ale na terenie świątyni można było tylko kupić zwierzęta, które kapłani przyjmowali. To był taki interes wewnątrz świątyni, który nabijał kieszenie kapłanom. Nie można było kupić zwierzęcia poza świątynią, bo on nie został dopuszczony do ofiary. Można jedynie było kupić o wiele drożej na terenie świątynnym. Jezus, jak doskonale, myślę, pamiętamy, kiedy wchodzi do świątyni, widzi to wszystko, co się dzieje, wypędza tych ludzi, zwija bicz, rozwala wszystko i tych ludzi wypędza. Jezus więc uderzył w biznes świątynny, który przynosił spore zyski kapłanom i naraził się kapłanom. Taką chronologię wydarzeń podają ewangeliści synoptyczni, że wypędzenie wekslarzy ze świątyni jest to jeden z końcowych elementów życia Jezusa, tak przedstawia to Mateusz, Marek i Łukasz. Natomiast Jan od tego wydarzenia rozpoczyna swoją Ewangelię. To jest rozdział drugi. To wszystko jednak dzieje się na dziedzińcu pogan, a więc w najdalszym miejscu, do którego mogli wejść poganie. Jeśli ci Grecy byli w Jerozolimie, to z pewnością chcieli zwiedzić świątynię. Jest więc wielce prawdopodobne, że właśnie w tym czasie byli świadkami tego, co się wydarzyło na terenie świątyni. Zobaczyli więc w akcji kogoś o radykalnym podejściu do tego, co wierzy. I to ich mogło zainteresować do tego stopnia, że postanowili znaleźć Jezusa, osobiście Go poznać. Ktoś może powiedzieć, to są twoje dywagacje. Ja mówię, mogło tak być. Zastanawiamy się. Jakie były powody tego? Myślę, kochani, że jeżeli na przykład rozmawiamy z kimś w temacie wiary, w temacie jego nawrócenia, też zastanawiamy się, zanim go zapytamy, jakie były powody. Powiedz swoją historię. Co sprowokowało cię do tego, że oddałeś Bogu swoje życie? Bardzo często mamy być może swoją własną opcję wydarzeń, a potem, kiedy konfrontujemy ją z rzeczywistością, może się okazać, że albo nasza wersja wydarzeń potwierdziła się, bądź też, że nie do końca. Mogło więc tak być. Mogło też być tak, że ludzie ci nie tyle widzieli to, co stało się w świątyni, ale byli bezpośrednimi świadkami tego, co wydarzyło się przy wjeździe do Jerozolimy. Kiedy Jezus wjeżdża na źrebięciu oślicy, bardzo dziwne wydarzenie, które bardzo szybko rozeszło się po całej Jerozolimie. Wiersz 12 i 13, 12 rozdziału. Liczna rzesza nabrała gałązek palmowych, wyszła na jego spotkanie, wołała Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela, a Jezus, znalazłszy ośle, wsiadł na nie i tak dalej, i tak dalej. To jest kolejna opcja. Ale komentatorzy biblijni mówią, że mogło też być to, iż powodem zainteresowania Jezusem była bardzo szybko rozprzestrzeniająca się informacja o tym, co wydarzyło się w Betanii, kilka kilometrów obok, gdzie Jezus wzbudził z martwych Łazarza. A więc niekoniecznie wydarzenie w świątyni, niekoniecznie wjazd do Jerozolimy, ale coś, co wydarzyło się wcześniej. Na to mogą wskazywać wersety 17-18 tego fragmentu. Świadczyła więc o nim rzesza, która z nim była, gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził z martwych. Dlatego lud wyszedł na jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że on dokonał tego cudu. Dlaczego ci ludzie chcieli spotkać Jezusa? Kiedyś czytałem wywiad z osobą, która przeszła z chrześcijaństwa na jedną z religii wschodu. I dziennikarz prowadzący rozmowę między innymi zadał temu człowiekowi takie pytanie. Proszę powiedzieć, jaki był powód tego, że odszedł pan od wieloletniej tradycji, w jakiej pan wyrósł i zmienił pan religię? Czy w tej nowej znalazł pan coś takiego, czego panu brakowało w chrześcijaństwie? Dzisiaj w świecie widzi się odchodzenie ludzi od chrześcijaństwa. Możemy też pytać, jakie są powody. Czy powodem jest treść zawarta w chrześcijaństwie? Czy powodem są ludzie, którzy są chrześcijanami? Czy powodem są pewne ustalenia, bardzo konkretne, które wiążą się z tym, jak ma wyglądać Kościół? Czy powodem jest nauczanie Kościoła chrześcijańskiego, który od swoich fundamentów odszedł niesamowicie daleko? Jaki jest powód? I ten człowiek powiedział tak. To, co mnie przekonało, pociągnęło do nowej religii, to jasne, twarde, trwałe reguły zarówno co do duchowego, jak i moralnego życia. Człowiek potrzebuje żyć według trwałych zasad. Tego nie znalazłem w chrześcijaństwie. Może nie tyle w samym chrześcijaństwie, co w życiu tych, z którymi się stykałem, a którzy mienili się być chrześcijanami. Żyjąc z chrześcijanami na co dzień, widziałem, jak bardzo zasady, w których byli wychowani, na które się powoływali, rozmijały się z ich codziennym życiem. Niesamowicie mocne oskarżenie. Sucha religia, bez praktyki. Brak integracji pomiędzy życiem i pewnymi zasadami. I kiedy czytałem ten wywiad, zacząłem zastanawiać się nad kilkoma rzeczami. Co o każdym z nas mogliby powiedzieć ludzie? Ja wiem, że mamy takich, którzy zawsze będą mówić o nas źle, cokolwiek byśmy zrobili. Ale akurat nie takich mam na myśli. Co o mnie mogą powiedzieć ludzie? Na czym opieram swoje życiowe zasady? Czy twierdzę, że Biblia jest owszem, ale trzeba ją zmieniać, dostosowywać do współczesności i zasadę będę ciągle zmieniał? I w pewnym momencie znajdę się w sytuacji, kiedy dojdę do wniosku, nic nie ma sensu. Nie tylko dzieci w wychowaniu potrzebują zasady, kochani rodzice, którzy macie małe dzieci. Pozwólcie na taką dygresję. To nie dzieci mają nami rządzić. Dzieci mają być wychowywane w oparciu o pewne zasady. I zasady nikomu jeszcze nie zaszkodziły. Wręcz przeciwnie. Zasady pomagają funkcjonować w pewnym obszarze. A dzisiaj to, co mnie przeraża, sam jestem rodzicem, sam jestem dziadkiem. I cały czas modlę się o mądrość. To, co mnie przeraża, to to, jak dzieci wychowują swoich rodziców. Jak dzieci decydują, co wcale nie znaczy, że mam nie kochać swoich dzieci. Ale są pewne zasady, za które nasze dzieci, jeżeli będą miały odwagę, nam kiedyś podziękują. Jeżeli będziemy je mądrze wprowadzać, jeżeli będziemy się ich trzymać. Nie będziemy tylko oczekiwać, egzekwować od nich, ale od samych siebie będziemy egzekwować. Czy moja wiara to bliska relacja czy sucha religia? Owszem, pełna pięknych symboli. Ale słuchaj, co ludzie mogą powiedzieć o mnie, patrząc na moje życie? Ale wróćmy do Greków. Ich politeistyczna religia, czyli wiara wielu bogów, była martwa, pełna zewnętrznego rytuału, może podniosła, ale pusta. I zwrócili się do judaizmu, który w tamtych czasach przyciągał wielu pogan i przyciągał swoją moralną jednoznacznością i kultem ograniczonym do jedynej osoby, do Boga Jahwe. Moralna jednoznaczność. Chrześcijaństwo charakteryzowało się moralną jednoznacznością. A dzisiaj w chrześcijaństwie wszystko się zmieści. Co w Bożych oczach jest niemoralne, a co my jako ludzie próbujemy Bogu wtłoczyć i próbujemy Go przymusić do tego, żeby On to zaakceptował. Są pewne zasady, które są w Słowie, od których nie ma odejścia, nie ma odwołania. To przyciągało ludzi kiedyś. To, że teraz sam Kościół nie wie, na czym stoi, powoduje, że wielu odchodzi od Kościoła, idzie tam, gdzie są pewne zasady. Czy one są właściwe, to jest inna sprawa. Ale są pewne zasady, które nie ulegają rozmyciu. Kochani, judaizm więc przyciągał wielu pogan swoją moralną jednoznacznością. Judaizm dawał moralny kręgosłup, stawał się drogowskazem. Uświadamiał istnienie jedynego Boga, któremu należy się cześć i chwała. Ale w pewnym momencie w tym, co było dobre, zaczynało brakować życia. Z tym polemizował Pan Jezus. To, co Bóg dał, co miało być pomocą, okazywało się niewolą. Żydzi z 10 mojżeszowych przykazań zrobili 613 bardzo drobiazgowych zasad, które bardzo szybko stawały się jedynie obrzędem czynionym mechanicznie, bez duchowego zaangażowania. A w dodatku religia żydowska nie była w stanie wyzwolić z niewoli grzesznej natury. I oto usłyszeli o kimś, kto powiedział o sobie: jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Albo: Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Kochani, jeżeli prześledzilibyśmy nauczanie wszystkich religii, popatrzyli na to, co one oferują swoim wyznawcom, to zwrócimy uwagę, że działają one na zasadzie: musisz sobie zasłużyć, musisz wpierw coś dać, żeby coś otrzymać w zamian. A tylko Pan Jezus powiedział: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. To, co możecie dać, to przyjść. Którzy jesteście spracowani, obciążeni. Tylko problem nie jest w tym, że nie jesteśmy spracowani, obciążeni. Problem jest w tym, że nasza ambicja często nam nie pozwala, byśmy się przyznali, że jestem spracowany, obciążony, że sobie nie radzę. Może kogoś ambicja nie pozwala na to, żeby przyznać się do czegoś, o czym doskonale wiesz, o czym Bóg doskonale wie, że więcej nie jesteś w stanie sobie poradzić. Ale brniesz, bo nie wiem, chcesz zachować imidż właściwy? Boisz się, że to będzie rysa na twoim autorytecie? Głośno więc było o człowieku, który czynił dotąd nieznane w Izraelu rzeczy. Ślepi odzyskiwali wzrok, chromi chodzili, trędowaci byli oczyszczani, głusi zaczynali słyszeć, umarli byli wskrzeszani. A więc ten Jezus, myślę, w umysłach tych Greków mógł być kimś, kto wzbudzał zainteresowanie. Ale to nie chodziło tylko o sensację, o coś więcej. Myślę, że w słowach Greków słychać dramatyczne wołanie, tęsknotę i potrzebę poznania tego, kto może dokonać zasadniczej zmiany. Słowa te wypowiadają pełne determinacji żądanie: chcemy Jezusa widzieć. Tak to jest sformułowane w naszym tłumaczeniu. Tak też to przedstawiają wszystkie polskie tłumaczenia. Chcemy Jezusa widzieć, chcemy Go spotkać, chcemy Go zobaczyć. Kochani, kiedy patrzę na tych Greków, już próbujemy tak bardzo praktycznie do tego podejść. Po raz kolejny czytając tę scenę, uświadomiłem sobie, że możemy z ich postawy nauczyć się, nazwałem to zasadę dwóch kroków, pewnej bardzo praktycznej rzecz. Pierwszym krokiem czytamy, że dochodzą do przekonania, iż chcą zobaczyć Jezusa, a więc odkrywają w sobie prawdziwą duchową potrzebę. Chcą zobaczyć, chcą Go osobiście poznać. Nie poprzestają na zasłyszanych informacjach, chcą zobaczyć na własne oczy. Chcą doświadczyć Jego bliskości, Jego obecności. W tym celu idą do uczniów, do jednego, prosząc o audiencję, o to, żeby przyprowadzili ich do Jezusa. Chcą być z Nim skonfrontowani. Czasem odnoszę wrażenie, że Boży i nasz przeciwnik w swojej taktyce, jaką stosuje względem człowieka, do tego stopnia zmienił swoje podejście, że nawet pozwala na pojawianie się w naszych umysłach przemyśleń rodzaju musisz coś zrobić ze swoim życiem. Tak dalej być nie może. Mieliście już kiedyś takie myśli? Musisz coś z tym zrobić. Tak dalej być nie może. I czasami jest tak, że jeżeli patrzymy na te przemyślenia, musisz coś z tym zrobić, bo tak dalej być nie może, wydaje nam się, że to jest to, o co chodzi. No ale właśnie. Nam się nieraz wydaje, że to wystarczy. Jeżeli ta chęć zmiany pozostaje tylko w sferze teorii, li tylko zamiarów, i to bez względu na to, jak byłaby szczera i prawdziwa, nic nam nie pomoże i żadnej zmiany w naszym życiu nie dokona. Musisz coś z tym zrobić. Czyli teraz zastanawiam się, co i jak. Nie tylko stwierdzam pewien fakt, który jakby uspokaja moje sumienie, no bo doszedłem do przekonania. Ale z tym przekonaniem muszę coś zrobić. Pamiętacie człowieka, który jest takim sztandarowym przykładem, że na samym przekonaniu nie może się kończyć? Syn marnotrawny? Wejrzał w siebie, uzmysłowił sobie, w jakim stanie się znajduje. I powiedział sobie, wstanę, pójdę i wyznam. Czy na tym się skończyło? Że pomyślał, że coś zrobię, tylko tak jak pomyślał, tak zrobił. Było mu łatwo? Na pewno nie. Ale znał Ojca. I był pewien reakcji Ojca. Pierwszy krok. Dochodzę do przekonania. Odkrywam duchową potrzebę. Kochani, Grecy z naszego fragmentu Ewangelii nie poprzestają na pragnieniu, lecz robią wszystko, by je urzeczywistnić, wprowadzić w życie. I teraz następuje drugi krok. Idą tam, gdzie wiedzą, że mogą znaleźć Jezusa, gdzie mogą Go spotkać. Idą do tych, którzy Go znają. Nie są w stanie z powodu wielkiego tłumu bezpośrednio dotrzeć do Pana Jezusa, dlatego przychodzą do Filipa, jednego z uczniów, z prośbą, Panie, to jest moje tłumaczenie, załatw nam spotkanie z Jezusem. Nie możemy mylić apostoła Filipa, z którym mamy do czynienia, między innymi w tym fragmencie z Filipem, który jest jednym z siedmiu diakonów, a którym spotykamy się dopiero w Dziejach Apostolskich. Tutaj mamy do czynienia z jednym z uczniów. Ale właśnie dlaczego do Filipa? Może dlatego, że akurat był pod ręką. Możemy dywagować znowu. A może dlatego, jak uważają niektórzy bibliści, że Filip to jest greckie imię. A więc idą do kogoś, o kim wiedzą, że ich będzie rozumiał. Idą do kogoś, kto już daje jakieś poczucie bezpieczeństwa. Wiecie, smutną rzeczą jest, kiedy człowiek jest za granicą, musi się wstydzić swoich rodaków. I nieraz tak było. Ale rzeczą pocieszającą jest, jeżeli jesteśmy w jakimś obcym miejscu i słyszymy polską mowę. Jeszcze jeżeli nie umiemy języka obcego, to jakoś raźniej nam się robi. Możemy z kimś porozmawiać, kto nas rozumie. Może Filip przez to, że miał greckie imię, wzbudził w nich większe zaufanie. Myślę jednak, że nie to jest ważne. Nieważne jest to, co kierowało ich krokami, ważne, że oni przyszli. Nieważne jest, co legło u podstaw tego, że przyszliśmy do Jezusa, przyszliśmy do Boga. Nieważne. Ważne jest, że w ogóle przyszliśmy. A potem, kiedy z Nim zaczynamy żyć, myślę, że Pan Jezus będzie weryfikował nasze motywy, które legły u podstaw tego, że taką decyzję podjęliśmy. Zostawmy na chwilę tych Greków i pomyślmy każdy z nas. Mówiłem, że dla mnie są zachętą i mogę uczyć się takich dwóch kroków, czy możemy się uczyć. Który krok mamy już za sobą? pierwszy, dochodzimy do przekonania, że coś trzeba zmienić. Tak dalej być nie może. Czy te myśli nam towarzyszą? Czy za każdym razem, kiedy jesteśmy skonfrontowani ze słowem, wychodzimy z założenia, coś trzeba zmienić? Tak dalej być nie może? I może takie przekonanie już brzmi gdzieś w nas i nie robi żadnego wrażenia, bo to już tak ma miejsce, nie wiem, rok, dwa, może 30. Czy automatycznie takie przekonanie doprowadziło do przemiany? Pamiętajmy, kochani, że jak długo będziemy tylko myśleć, tak długo w naszym życiu się nic nie zmieni. Jak długo będziemy myśleć, co z tym trzeba zrobić, tak długo nic się w życiu nie zmieni. A diabeł będzie usatysfakcjonowany, bo daje nam przyzwolenie. Mamy święte myśli, coś trzeba zmienić. Tak długo być nie może. Chcę się odnieść do tych z nas, którzy swojego życia Bogu nie oddali. Czy stoi coś na przeszkodzie, żebyś dzisiaj, tak jak ci Grecy, powiedział głośno w swoich myślach i tak, żebyś to sam słyszał, chcę zobaczyć Jezusa, chcę Go poznać. Może dużo o Nim słyszałeś, ale chcę Go osobiście poznać. Czy jesteś na etapie pierwszego kroku? Chcemy widzieć Jezusa? Czy jesteśmy na etapie drugiego kroku, że coś z tym zaczynamy robić? Panie, nie tylko, że chcę Cię poznać, ale idę do kogoś, kto pomoże mi Ciebie poznać, albo idę bezpośrednio do Ciebie. A może w ogóle nie czujesz potrzeby, by coś w Twoim życiu mogło ulec zmianie? To też jest możliwe. Kochani, patrząc na ten tekst, uświadomiłem sobie, że nie tylko od Greków czegoś się możemy nauczyć, ale od tych uczniów też możemy wziąć takie dwie praktyczne wskazówki dla siebie. Od ich postawy. Pierwsza, możemy nauczyć się otwartości na ludzkie potrzeby, gotowości do składania świadectwa o Panu Jezusie, chęci i determinacji w przyprowadzaniu innych do Zbawiciela. Czytałem kiedyś o szpitalnym kapelanie, którego w środku nocy wezwano do umierającego pacjenta. I człowiek ten wiedział, że są to jego ostatnie chwile, chciał przed śmiercią pojednać się z Bogiem i chciałby kapelan go przyprowadził do Boga. Niestety kapelan nie był przygotowany na tego rodzaju posługę i oprócz wyuczonych formułek liturgicznych nie był w stanie niczego więcej powiedzieć. I ten człowiek zmarł bez pojednania z Bogiem. Piotr pisze w swoim liście w 3 rozdziale, w 15 wierszu, tłumaczenie słowa życia. Ufnie powierzcie się Chrystusowi, waszemu Panu. Jeśli zapyta was ktoś o zasady waszej wiary, bądźcie przygotowani, aby dać mu odpowiedź, a czyńcie to delikatnie i szacunkiem. Uczniowie byli otwarci na potrzeby ludzi. Kochani ludzie mają potrzeby, nawet jeżeli nie mają odwagi tego zakomunikować. Mają duchowe potrzeby. Nie tylko bądźmy otwarci na te potrzeby, ale tak naprawdę chcielibyśmy, jeżeli modlimy się o to, żeby Bóg mógł nas użyć, to wykorzystujmy okazje, które Bóg nam daje. Bo nawet jeżeli rozmowa na początku nie będzie miała żadnego duchowego charakteru, a będzie ona trwała dłużej, to wcześniej czy później może się okazać, że nawet to oni sprowokują nas do tego, żebyśmy zaczęli trącać duchowe struny. I druga rzecz, której możemy się nauczyć od uczniów. Szczerości w przyznaniu się do tego, że jakiś problem może mnie przerastać, że nie najlepiej się na tym znam i że kiedy skorzystam z doświadczenia rady innej wierzącej osoby, korona mi z głowy nie spadnie. Filip nie wiedział, co ma zrobić. Oni przyszli do Filipa. Będziemy piętnować Filipa? Myślę, kochani, że błogosławioną rzeczą jest, mając świadomość swoich niedoskonałości, nie spartać czegoś, ale przyznać się i zaprowadzić do kogoś, kto ma więcej doświadczenia. Filip miał świadomość, że to jeszcze nie jest być może jego pora. Stąd poszedł do Andrzeja. Dzięki Bogu Andrzej wziął Filipa i Greków i poszedł z nimi do Jezusa. Społeczność Kościoła, zboru jest błogosławieństwem. Umiejętność korzystania z doświadczenia wiary innych wierzących, pokorne podejście do siebie samych połączone ze świadomością moich ograniczoności będzie procentowało w naszym duchowym życiu. Chciałbym tego życzyć każdemu z nas. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za zachętę. Panie, dziękujemy Ci za to, że tak wiele możemy się uczyć. Dziękujemy Ci, że mamy tę świadomość, że potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy coś ze swoim życiem robić. Nie tylko w kategoriach oddania tego życia Tobie, ale potrzebujemy zmian, które Ty chcesz w nas czynić. Nie pozwól, żeby to tylko skończyło się na myślach. Znasz nas najlepiej. I Panie, wiesz, czy jesteśmy takim Filipem czy Andrzejem, którzy mogą przyprowadzić do Ciebie? Czy jesteśmy takimi Grekami, czy greckojęzycznymi Żydami, którzy potrzebują być przyprowadzonymi do Ciebie? Nie pozwól, Ojcze, żeby Twoje słowo nie zrobiło na nas żadnego wrażenia. Nie pobudziło do przemyśleń. Ale daj, abyśmy tak naprawdę to, co możemy Tobie dać, to samych siebie, nasze otwarte serca, gotowe na Twoje zmiany, na Twoje dotknięcie. Panie, chcesz nam dawać się poznać. Dziękujemy, że to jest taki czas łaski. Daj, abyśmy mogli to wykorzystywać. Dziękujemy Ci za siebie nawzajem, tak jak tu jesteśmy, za nasze domy, za nasze rodziny. Dziękujemy Ci za społeczność Twojego stołu, którą będziemy chcieli przeżywać. Ale Panie, teraz w tym szczególnym momencie, kiedy chcemy modlić się o innych, kiedy chcemy modlić się o chorych, chcemy Cię, Panie, prosić, abyś intensyfikował i takie nasze wstawiennictwo, wstawianie się za innymi. Kiedy modlimy się, Ojcze, o cud zdrowia dla Marysi, kiedy modlimy się, Panie, o zdrowie dla małej Idy, która znowu jest w szpitalu, kiedy modlimy się o zdrowie dla Pawła, który dochodzi do siebie po wypadku, o zdrowie dla Pana Emila, Pana Janka, Jasia przed operacją, kiedy modlimy się o chorych w szpitalach, w domach, o samotnych, o tych, którzy są w żałobie. Szczególnie, Panie, chcemy Cię prosić o rodzinę w Poznaniu, która we wtorek pożegnała swoją żonę, został mąż i troje dzieci. O taką Twoją pociechę i by mogli doznawać takiego Twojego zabezpieczenia we wszystkim. Dziękujemy, że możemy to przynosić przed Twój tron. Chcemy tylko Tobie chwałę wszelką i cześć oddawać. A modlimy się o to przez Jezusa Chrystusa, Ojcze, w mocy Świętego Ducha. Amen.